Tuzima.
24. zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się na dobre, coraz więcej emocji, coraz więcej wiemy o tym, kto sięga po medale, a my wracamy do podcastu Halo Tuzima po przerwie, która wywołana była różnymi okolicznościami, ale już wracamy i dzielić będziemy się emocjami i przemyśleniami na temat tego, co dzieje się podczas Igrzysk w Pekinie. Mimo wszystko ja mam takie poczucie, że to nadal brzmi dziwnie, że zimowe Igrzyska organizuje Pekin, chociaż tak naprawdę niektóre sporty odbywają się poza nim. Mateusz Król, bo zapomniałbym się przedstawić, serdecznie zapraszam, a dziś w tym podcaście rozmawiać będziemy o różnych sportach zimowych, rzecz jasna, z gośćmi, którymi są Anna Felska, redaktor naczelna sportsinwinter.pl. Witamy serdecznie.
Witam również, dobry wieczór.
Jest także Kuba Balcerski, sport.pl. Witamy.
Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności jak kto nas podsłuchuje.
Tak jest. Jest z nami także Marek Cielec, szef działu narciarstwa alpejskiego w sportsinwinter.pl.
Witam serdecznie.
I także jest Piotr Wojtaszczyk, sportsinwinter.pl, człowiek, który zjadł zęby na łyżwach.
No powiedzmy, dobry wieczór.
Dobry wieczór. No to postaramy się dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie dzielić tego na dyscypliny. Ja postaram się to tak kierunkować, żeby każdy powiedział mniej więcej o tym, co wie, ale od Ani zacznę i nie wiem, czy ty też masz takie poczucie jak ja, że te igrzyska to tak się rozpoczęły emocjonalnie, sensacyjnie, kontrowersyjnie, jak chyba żadne, bo taki ładunek emocjonalny w różnych dyscyplinach się pojawia, że aż trudno sobie wyobrazić i przypomnieć inne takie igrzyska.
Zdecydowanie, ja sobie nie przypominam takich igrzysk. No, wiadomo było, że te igrzyska nie będą takie same jak poprzednie z powodu pandemii, ale że będą takie rozstrzygnięcia i takie zamieszanie w różnych dyscyplinach. Tego na pewno nikt się nie spodziewał i nikt nie mógł gdzieś tam sobie tego wyobrazić nawet, tak? Bo tu już nie chodzi nawet o kwestie sportowe czy covidowe. No ale dochodzą różne kontrowersje, tak jak dzisiaj w konkursie mieszanym i dyskwalifikacje, także na pewno jest mega ciekawie. Ja szczerze mówiąc podchodziłam do tych igrzysk bardzo neutralnie, nie czułam w ogóle jakby tej atmosfery, którą czułam choćby 4 lata temu przed igrzyskami w Pjongczangu. I powiem, że jestem też mile zaskoczona tym, że te igrzyska jakby wzbudzają w nas tyle emocji, no niekoniecznie tych dobrych, ale tak, na pewno jest ciekawie.
No to skoro poruszyłaś temat konkursu mieszanego, to tak może, żeby podsumować, trochę ocenić. Kuba dużo wie, bo wiem, że dzwoni, rozmawia, pisze na sport.pl o tym wszystkim. Co, to jest retoryczne raczej pytanie, to pewnie zaraz przyznasz. Co jest większą sensacją, skandalem, co wywołuje większe emocje? Dzisiejszy konkurs mieszany, co z polskiego punktu widzenia może być trochę dziwne, a jednak mimo wszystko emocjonuje. Czy to, co działo się wczoraj i te narzekania na trudne warunki i loteryjny konkurs olimpijski?
Nie, no to bez wątpienia konkurs drużyn mieszanych. Chyba najbardziej kontrowersyjny konkurs w historii igrzysk, jeśli chodzi o skoki. Mam wrażenie, że Pjongczang i normalna skocznia już zostały przebite. Przez to, co zrobił FIS, co zrobiły także kadry oczywiście, bo widzę, że pojawia się dużo krytyki pod względem polityki FIS-u, tych dyskwalifikacji, także ze strony na przykład japońskiej, która twierdzi, że to został jej odebrany medal po prostu. No nie, no z informacji, jakie ja dostaję, te dyskwalifikacje były czymś, co musiało się wydarzyć, bo w skokach kobiet w zasadzie już przez cały sezon dochodziło do łamania po prostu zasad FIS-u dotyczących sprzętu i no były one wyraźnie, ale to wyraźnie po prostu do granic możliwości wręcz doprowadzane. No i to wszystko gdzieś tam na limicie się odbywało, a na igrzyskach no, gdzieś przegięcie nastąpiło, jeśli chodzi o te kluczowe kadry. No i co, i 5 zawodniczek, 4 reprezentacje bez szansy walki o medal. No, coś, czego się obawialiśmy w zasadzie. Na Sportfair pisaliśmy od początku, że wojna technologiczna, czy to ze strony FIS-u, ich nieporadność i to, że nie kontrolują tego, jak rozwija się sprzęt u każdej kadry, a także tempo tych zmian, jeśli chodzi o poszczególne reprezentacje, to prowadzą do tego, że na wyniki konkursów będziemy musieli czekać, albo po prostu będą na to wpływały czynniki inne niż sportowe. No i dokładnie to się wydarzyło w Pekinie, więc ja nie jestem bardzo zaskoczony, chociaż no, liczba tych dyskwalifikacji i to, że pochodzą one z najlepszych kadr i u najlepszych zawodniczek, przykładowo Sara Takahashi, tak naprawdę nie wiem, czy to nie jest jej jedna z pierwszych, nie chcę powiedzieć pierwsza, ale jedna z pierwszych na pewno dyskwalifikacja w zawodach najwyższej rangi. Ona nie oszukuje, tak się o niej mówi w środowisku. No ale tutaj wydaje mi się, że po prostu Agnieszka Baczkowska postawiła już takie ultimatum po tym, co się działo w trakcie tego sezonu i także Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, już tej dotychczasowej części, że jeśli reprezentacje się nie opamiętają, no to będzie dyskwalifikowała każdego bez względu na to, jak małe jest to wykroczenie i jak mało zabrakło do tego limitu. No i niektóre reprezentacje padły tego ofiarą, a niektóre po prostu przeginały zdecydowanie i po prostu szkoda. Ja mam takie wrażenie po tym dniu. To taki jest mój taki ogólny wniosek. Po prostu jeden wielki cmentarz skoków nam się robi powoli z tych igrzysk. Nie dość, że wojna technologiczna, to jeszcze no, te loterie z warunkami, a teraz no, konkurs, który we mnie zabił trochę pasji, jeśli chodzi o taką zwykłą sportową rywalizację, no bo okej, mamy fajne historie, jeśli chodzi o srebrną Rosję, brązową Kanadę, to by się nie wydarzyło bez tej całej afery, no ale to jest po prostu trochę dla mnie cały czas niewiarygodne, jak można było tego nie opanować ze strony FIS-u i jak można było daleko w to wszystko zabrnąć, jeśli chodzi o każdą z tych zdyskwalifikowanych reprezentacji, czyli Niemcy, czyli Austrię, czyli Japonię, czyli Norwegię.
Marek słucha tego wszystkiego i pewnie zazdrości, że w narciarstwie alpejskim to wszystko się układa tak, jak miało być. Wygrała ta, która miała wygrać. W zjeździe dzisiaj się nawet ze mną nie zgodził, że sensacja, bo dziadek zdobył srebrny medal. Nie brakuje ci trochę kontrowersji, czy mimo wszystko sensacje się działy, bo w sumie wiemy, że się działy, bo jedna z faworytek na przykład wypadła.
Zdecydowanie bardziej wolę, gdy rozmawiamy o narciarstwie alpejskim bez omawiania skandali i kontrowersji, tylko zachwycamy się dobrą jazdą faworytów czy niespodziankami. No, niespodzianek wielkich jak na razie nie było. Jesteśmy dopiero po pierwszym dniu, więc to jeszcze może przyjdzie. No, na pewno jakąś tam małą niespodzianką jest to, że Petra Vlhová zakończyła na bardzo dalekim miejscu. Mikaela Shiffrin pożegnała się z gigantem już po kilku sekundach. No, to się jednak zdarza. Trasa była dzisiaj no, ciężka dla zawodniczek, bo też widzieliśmy wypadek poważny Niny O'Brien, kolejnej Amerykanki, której się nie powiodło. No, jeszcze nie mamy dokładnej diagnozy, co z nim jest. Mamy nadzieję, że wszystko w porządku. Co do naszej dyskusji wcześniejszej, jak mówiłeś, nie zgadzam się z tym, że Claret jest tutaj niespodzianką. No, on też no, całkiem niedawno zajął też miejsce na podium w Kitzbühel na Strajfie, więc no, trudno mówić o nim w kategoriach jakiejś niespodzianki. Na pewno nie jest to widok codzienny, że zawodnik, który ma 41 lat w narciarstwie alpejskim zdobywa medal na Igrzyskach Olimpijskich, bo kolejny w tym rankingu Bode Miller miał 36 lat, tutaj Claret ma 41 lat, więc to jest aż 5 lat różnicy. Na pewno jest to coś, co jeszcze na długo zapamiętamy. Jest to fajna sytuacja do zapamiętania, ale w kontekście tego, co mogliśmy już oglądać w tym sezonie, na pewno nie jest to jakaś wielka niespodzianka. Pewnie więcej byśmy mówili o sensacji, gdyby ten Kanadyjczyk Crawford zdobył medal. No niestety zepchnięto go na czwarte miejsce, ale to pewnie byłoby coś, o czym by się też sporo mówiło, gdyby mu się udało. No jeszcze będzie miał szansę w innych konkurencjach pewnie.
To można powiedzieć, że w tym wypadku sensacja została zepchnięta z podium przez 41-letniego dziadka. Jeszcze do końca tej kolejki rozmawiamy o takich kontrowersjach, no i nie możemy zapomnieć o czymś, o czym chcielibyśmy zapomnieć, Piotrek, no bo prawda jest taka, że mamy medal, zaraz o tych rzeczach chcesz szukać innego słowa niż pozytywne. Dobrych rzeczach za chwilę będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło dobrego, ale to, co nas spotkało właściwie już zaraz na początku tych igrzysk, to nas jak nas, ale Natalię Maliszewską. Czy po tylu dniach jesteś w stanie już jakoś tak mówić bez większego rozczarowania emocji o tym, uporządkować, co tam się wydarzyło w ogóle?
Myślę, że bez rozczarowania jest tutaj mówić bardzo ciężko, bo to jednak jest jeszcze świeża sprawa i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będziemy mogli o tym mówić w taki łatwy i lekki sposób. Myślę, że no jeżeli byśmy chcieli wszystko uporządkować, no to najpierw wyszedł ten test negatywny. Tam był taki już pozytywny. Ten test był pozytywny w takim sensie, że nie był ani niejednoznaczny, był po prostu pozytywny. Następnego dnia już tam był wynik o 10 oczek wyższy, tam było 20 kilka, a od 35 ten wynik jest już uznawany za niejednoznaczny. No i potem za 2 dni właśnie wyszedł wynik negatywny, czyli mieliśmy już nadzieję na to, że nasza reprezentantka Natalka wyjdzie z tej izolacji. Niestety kolejnego dnia znowu wynik pozytywny i z tego, co słyszałem, nie wiem, czy to jest do końca oficjalna informacja, ale to był wynik pozytywny do tego stopnia, że Natalka miałaby leżeć przy respiratorze, pod respiratorem. No i potem znowu ten test, nie wiem, jak to w końcu z tym wszystkim było, że Chińczycy wypuścili naszych zawodników z izolacji wszystkich, a potem następnego dnia, gdy Natalka już szykowała się do wyjścia na tor, do treningu przed kwalifikacjami na 500 metrów. Informacja dla Natalki, że test znowu jest pozytywny, że jest zagrożeniem dla innych osób i że ma w ogóle opuścić jak najszybciej tę arenę zmagań. No, w tym wszystkim najbardziej mi jest szkoda oczywiście Natalki, no bo to jest dramat dla jej kariery, dla jej chwilowej dyspozycji, dla dyspozycji całej kadry, bo dziewczyny też się załamały, tam Patrycja Maliszewska i inne nasze zawodniczki. Naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co przeżywała Natalka, co przeżywa do tej pory. No i mam nadzieję po prostu, że rywalizacja na 1000 metrów wynagrodzi jej jakoś te wszystkie cierpienia, że całej naszej reprezentacji to jakoś wynagrodzi, no bo rzeczywiście nie działo się dobrze. Było wręcz tragicznie przez jakiś czas. Natalka jest wrakiem. Może w tym momencie nie, ale była wrakiem przez pewien czas. Sama to przyznawała, mówiła, że takiej kolejnej sytuacji nie wytrzyma. To jest coś niedopuszczalnego w sporcie. To się mija z ideą igrzysk, to się mija w ogóle z ideą jakiegokolwiek innego sportu. To nie chodzi tylko o łyżwy, tutaj chodzi już o cały światowy sport. Nie powinno być takich sytuacji. Wszystkie regulaminy powinny być jednakowe. Nie może być tak, że nagle wypuszczamy wszystkich zawodników z izolacji bez podania oficjalnej przyczyny, tak? Po prostu ja nadal jestem w szoku, nie rozumiem decyzji Chińczyków. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje i na kolejnych igrzyskach po prostu takie sytuacje się zdarzać nie będą. Tu nie chodzi też tylko o igrzyska, bo są inne zawody. Wcześniej nie było takich sytuacji na Pucharach Świata. Zdarzyło się to dopiero na najważniejszej imprezie. No, ja jestem zażenowany postawą organizatorów i mam nadzieję po prostu, że to się więcej nie powtórzy ani na tych igrzyskach, ani w ogóle w przyszłości.
No tu warto podkreślić, że to też nie jest tak, że tylko w naszej reprezentacji był taki przypadek, bo i Erik Frenzel pisał dość mocno o tym, że jest załamany, bo może nie samym faktem chyba, że ma ten test pozytywny, ale sam faktem, gdzie się znalazł, w jakich warunkach się znalazł. No i to, co Piotrek mówił, w tym przypadku jest najgorsze właśnie to, że Natalia została w pewnym momencie wypuszczona, już się szykowała do startu, a tu A tu nagle z powrotem to wszystko wracało. No, trzymamy za nią kciuki. Jest jeszcze start na 1000 metrów, ale w tym wypadku to trzeba trzymać kciuki po prostu za to, żeby ona się pozbierała i żeby to nie miało wpływu jakiegoś negatywnego na jej dalsze życie. I trzymamy za nią oczywiście kciuki. No to przechodzimy teraz do tego, co się działo w niedzielę w konkursie skoków, bo. Konia z rzędem temu, kto by przewidział miesiąc temu jeszcze, że Dawid Kubacki zdobędzie brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich. No chyba, że Ania jest taką optymistką, że przewidywała coś takiego.
Nie, no można powiedzieć, że nawet po serii próbnej ten, kto przewidziałby medal Dawida, no to pewnie zgarnąłby fajną kasę i generalnie, no nie wiem, typowaliśmy Kamila po dobrych treningach, typowaliśmy Piotrka, bo pokazał w tych seriach treningowych czy w serii próbnej przed konkursem, gdzie zajął trzecie miejsce, że to może Piotrek tutaj powalczy o to podium. Mimo wszystko po tym ciężkim sezonie myślę, że każdy z nas miał straszną obawę, żeby w ogóle marzyć o tym medalu. Nie wiem, czy mieliście też takie odczucia, ale ja po prostu bałam się nawet myśleć o tym, że mogłoby to się skończyć medalem, bo jakby ten sezon był taki trudny, że gdzieś miałam takie uczucia w sobie, że jednak wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować, tak? Bo tych rozczarowań w tym sezonie mieliśmy wiele. No i ja szczerze mówiąc przed konkursem jakby obudziłam się rano i stwierdziłam, że no, kompletnie bez emocji będę oglądać ten konkurs. W ogóle nie czułam, że to dziś już właśnie teraz będzie zaraz walka o medale. I gdy pierwszy skok oddał Stefan Hula i poleciał daleko, to po prostu nagle jakby ta dusza kibica się we mnie obudziła i gdzieś te emocje poczułam i nie wiem jak wy to mieliście, ale dla mnie no, to był na pewno najbardziej emocjonujący konkurs w tym sezonie. W ogóle nie wiem od ilu sezonów. Myślę, że co najmniej od dwóch, trzech sezonów nie miałam tak bardzo emocjonującego dla mnie konkursu.
Ja ci powiem, kiedy miałaś. To było 3 lata temu mniej więcej. Chyba na początku marca, jak się nie mylę. I to były Mistrzostwa Świata rozgrywane w Austrii. Tak podejrzewam, że mogłaś.
Możliwe, że tak, że Seefeld to był ten ostatni konkurs, gdzie przeżywaliśmy tak wielkie emocje, bo no nagle po takim rozczarowującym sezonie mieliśmy nawet szansę na dwa medale, tak? Bo tutaj Kamil trzeci po pierwszej serii, faworyci gdzieś tam daleko. No i jeszcze Dawid, tak? No ale nawet po tej pierwszej serii nie wiem, czy obstawialiście to, że Dawid może wskoczyć na podium, bo ja szczerze mówiąc, no nie, że w niego nie wierzyłam, ale no nie wierzyłam się, że nie wierzyłam, że w tym sezonie jest w stanie to zrobić.
No trudno było w to wierzyć, albo gdzieś pewnie była taka podświadomość, albo taka walka, jak mówiłaś, może samemu ze sobą, żeby czasami nie pomyśleć, że może jednak się uda, że coś się odczaruje, ale może Kuba nam powie, co się stało. Co to się wydarzyło, że my mamy ten medal w skokach, a mieliśmy mieć przecież w ogóle igrzyska pierwsze od 98 roku bez medalu.
Ja nie wiem, bo ja już przyznałem na Twitterze, że ja nie wierzyłem i wielki ukłon w stronę Dawida i Kamila, że oni wierzyli, bo ja sam nie wiem, czy bym potrafił na ich miejscu po takim sezonie. Co się stało, że się udało? Trudno mi tak naprawdę ocenić, nie będąc do końca wewnątrz zespołu. Ja mogę tylko mieć teorię. Jedną z takich teorii, którą tak w dyskusjach tutaj w gronie na sport.pl toczyliśmy pomiędzy sobą, pomiędzy dziennikarzami i tak stwierdziliśmy, że chyba warto pochwalić ruch Adama Małysza, który przyszedł trochę razem z tą izolacją Dawida Kubackiego, akurat jeśli o nim mówimy, przed Pucharem Świata w Zakopanem, gdzie go nie było. Nie było też Kamila Stocha przez kontuzję. Potem zrobił się spokojny trening, no bo nasi zawodnicy nie polecieli w najlepszym, optymalnym składzie do TTZ Neustadt. a dopiero do Villingen i wykorzystali ten czas w domu na treningi, na skoczni spokojne. No i one przyniosły efekt. Wiem, że teraz parę osób na pewno odbije piłeczkę i powie: no dobra, ale przecież już jedne spokojne treningi były, one były w Ramsau. Faktycznie tam polscy skoczkowie trenowali aż 2 dni, nie odbyli tych sesji dużo i to nic nie przyniosło. To była totalna porażka. Faktycznie. Natomiast no, z moich informacji te dni treningowe zostały skrócone ze względu na decyzję sztabu, a nie związku. Więc to jakby idzie na konto trochę trenerów. Natomiast, no, żeby nie było, że ja ten sztab teraz będę zupełnie krytykował, cieszę się, że i Michał Doleżal, i Grzegorz Sobczyk zgodzili się na to, żeby tych zawodników faktycznie w domach przytrzymać, żeby potrenować w siebie, żeby gdzieś tej formy nagromadzić w taki bardzo naturalny sposób i żeby gdzieś tymi startami się nie zajechać. Wiem, że jest taka popularna opinia, że Michał Doleżal gdzieś wyprowadził Dawida Kubackiego na prostą tym, że trzymał go w Pucharze Świata. Może jest tak, że akurat na tamten moment ta decyzja była w porządku i na przykład start Piszowskofem przyniósł te kilka pojedynczych dobrych skoków Dawida Kubackiego. Natomiast ja mam wrażenie, że faktycznie po prostu potrzeba było im trochę takiego spokojnego treningu i to była rzecz, która najbardziej, mam wrażenie, popchnęła polskich skoczków gdzieś do przodu. Też ten prolog w Willingen, gdzie naprawdę udało się uzyskać fajne rezultaty i nawet taki jeden dzień faktycznie dał sporo. Więc to z takich bezpośrednich przyczyn, jakie potrafię gdzieś ujrzeć w tej całej mizerii tego, co działo się w tym sezonie. No a druga przyczyna to też jak pisałem, ciężka praca i wiara. To są dwie rzeczy, dwa aspekty. Możemy to różnie nazywać cierpliwością, może nawet zaradnością momentami, ale po prostu takim czynnikiem wielkich mistrzów, których sobie wypracowaliśmy, których mamy i naprawdę możemy się nimi cieszyć, bo z 37. miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na trzecie miejsce na Igrzyskach to jest coś niewiarygodnego i choćby to było szczęście, choćby to był jakiś niewiarygodny zbieg okoliczności, to trzeba to docenić, a tutaj najbardziej chyba cieszę, że to nie było jak w Zefeld, że to nie były jakieś okoliczności typu 27 na pierwsze, tylko awans z 8 na trzecie, poparty naprawdę dobrym skokiem i takim potwierdzeniem tego, że to w końcu przyniosło jakiś pozytyw w tym całym sezonie i te 4 lata od Pjongczangu nie są zmarnowane, a najbardziej oddało człowiekowi, któremu ten Pjongczang chyba zabrał razem ze Stefanem Kulą najwięcej.
Oj tak, oj tak. No i dobrze, że oddał. Przechodzimy do narciarstwa alpejskiego i Marek pewnie powie za chwilę, że jest absolutnie, totalnie załamany tym, że Maryna nie zdobyła medalu, bo pewnie na to liczył, obstawiał gdzieś u bukmacherów i co to jest to 8. miejsce, tak?
Wręcz przeciwnie, ponieważ nie byłem nigdy osobą, która była jakoś bardzo przekonana do tego, że Maryna ten medal w końcu zdobędzie. Może to zabrzmi źle, że nie wierzę w Polkę, ale nigdy nie miałem takiego przekonania, że to jest zawodniczka, która kiedyś zdominuje świat i będzie sobie skakać po podiach w Pucharze Świata czy w Igrzyskach Mistrzostwach Świata. Więc dla mnie ten wynik, 8. miejsce, to jest już naprawdę coś bardzo fajnego, coś, co mnie no, zadowala w tej chwili. Na chwilę oczywiście, bo później sobie te oczekiwania zwiększę. Ale no, to i tak jest dużo lepszy wynik niż chociażby Maryna miała 4 lata temu, kiedy zajęła 27. miejsce, teraz jest 8., więc to jest znaczna poprawa. I to jest tak naprawdę miejsce, wokół którego ona się kręci cały sezon, bo ona maksymalnie zajęła 6. miejsce, i to jest tak naprawdę jej aktualny poziom. Jeżeli wywalczyłaby ten medal, no to już byśmy wtedy mówili o dużej niespodziance.
No, i tu trzeba chyba też, Marek, wspomnieć o tym, co Maryna mówiła dzisiaj po starcie.
No tak, były problemy ze zdrowiem, więc zwłaszcza, bo nie wiem, czy to było faktycznie przyczyna, no po pierwszym przejeździe było widać, że Maryna jest troszeczkę no, taka nieswoja. My to komentowaliśmy, że troszkę brakowało agresywności w jej jeździe, troszkę brakło atakowania bramek. W drugim przejeździe było już o wiele lepiej. No być może faktycznie wpływ na to miały te problemy z plecami, o których Maryna mówiła. No ciężko powiedzieć. No, taki jest sport, że po prostu no, trzeba trafić i z formą, i z dobrym zdrowiem na imprezę docelową.
To i tak najlepszy wynik narciarstwa polskiego, alpejskiego, jakkolwiek to zabrzmiało w XXI wieku, więc naprawdę mamy się z czego cieszyć, bo ja za swojego życia na pewno nie pamiętam przynajmniej, żebym doświadczył takie emocje w narciarstwie alpejskim polskie na Igrzyskach Olimpijskich, więc super i można Marynie za to dziękować, a Maryna nie jest na tyle wiekową zawodniczką, żebyśmy mówili, że już to była jej ostatnia szansa na Igrzyskach, więc oprócz tego, że startuje jeszcze w Supergigancie i w Team Evencie, oczywiście tam szans na medal nie ma, no chyba że będzie taka sytuacja jak dzisiaj w skokach na przykład i Kanada zdobyła medal,
No
chociaż wydaje się... Tak.
trochę szkoda, że właśnie ten gigant jest już na początku i to była ta konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy. Skończyły się te zawody i tak naprawdę emocje już opadły i resztę konkurencji możemy śledzić no, z troszkę mniejszymi emocjami, ale faktycznie no, moglibyśmy liczyć na jakąś niespodziankę w tym evencie. Kiedyś Słowacja właściwie głównie kadrą żeńską zdobyła medal na Mistrzostwach Świata, więc może i Polska byłaby w stanie, choć no to byłaby faktycznie duża sensacja.
Można jeszcze dodać tutaj, że w 30 były jeszcze dwie nasze zawodniczki, na 26 Magda Łuczak, na 30 Zuzanna Czapska. Fajnie, fajnie, a może być jeszcze lepiej i tego się trzymajmy. Piotr, o czym chciałem z tobą porozmawiać, to chyba bardziej o tym, co nas może czekać dobrego dopiero i na lodzie, i być może we wtorek w snowboardzie.
Na lodzie będzie chyba dobrze, no. Wszyscy mają taką nadzieję. I Angelika Wójcik też nadal mówi, że jest gotowa na ten medal na 500 metrów, także trzymajmy za słowo. Miejmy nadzieję, że się uda. Z Kają Ziomek, bo tutaj mamy takie trzy nadzieje. Głównie na te igrzyska w wyżwiarstwie szybkim, głównie właśnie na 500 metrów. I kobiet, i mężczyzn. Jest to oczywiście Piotr Michalski, nasz mistrz Europy z Heredmen z tego roku, ze stycznia. Angelika Wójcik, czwarta zawodniczka tych mistrzostw w tej samej konkurencji. No i Kaja Ziomek też w dziesiątce skończyła tamtą rywalizację. Kaja ma za sobą jakąś lekką kontuzję. Ostatnio też prezentowała się troszkę gorzej od Angeliki, ale mam nadzieję, że uda jej się wrócić do tej optymalnej formy z Norwegii, kiedy zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata. No, inne konkurencje raczej w łyżwiarstwie już odpadają. Mamy nadzieję tylko jeszcze na dziewczyny nasze, że uda im się dobrze zaprezentować w biegu drużynowym, bo to jest inny format niż w Pucharze Świata. Tutaj nie liczą się czasy tak jakby wszystkich reprezentacji naraz, tylko jest to właśnie w formie pucharowej, czyli mamy jedną ósmą, jedną czwartą, półfinały i finał o złoty medal. Mamy tradycję w tej konkurencji. Był brązowy medal naszych pań w Vancouver, srebrny w Sochi. No, może teraz wrócimy po 8 latach na olimpijskie podium. Mam taką nadzieję. A w snowboardzie jutro już od 3:30 coś czy 40 coś zaczyna się rywalizacja pań w kwalifikacjach. Tam mamy trzy nasze reprezentantki. Główną nadzieją oczywiście Ola Król, która wygrała ostatnie zawody Pucharu Świata przed Igrzyskami w slalomie gigancie równoległym. Tam również będą kwalifikacje, potem 16 najlepszych zawodniczek przedostanie się do 1/8 finału. Liczymy na Olę. Ona też mówiła, że jest gotowa na ten medal, że to jest jej marzenie, jej cel. Tam w wywiadzie z tobą chyba pamiętam był na początku tego sezonu. Mamy nadzieję, że się uda. No i jeszcze jest Oskar Kwiatkowski. On także ma duży apetyt na sukces i tutaj w tym sezonie nie było większych sukcesów, ale Może zrobi jak Dawid Kubacki, że zaskoczy na największej imprezie. No i jeszcze jest Michał Nowaczyk. On w zeszłym sezonie zajął drugie miejsce w jednych zawodach Pucharu Świata. Też liczymy na to, że się obudzi, ale tutaj już będzie troszkę ciężej.
Okej, no to mamy to zarysowane. To na koniec każdego z Was chcę zapytać jeszcze o to, czy dużo mamy jeszcze tych szans, Waszym zdaniem, czego się spodziewacie, w czym Ania widzisz taką naszą największą nadzieję jeszcze na to, żeby się cieszyć z medalu w Pekinie, czy to, co dostaliśmy, to już jest maks i przestańmy.
No oczywiście zawsze mamy nadzieję i zawsze są te szanse medalowe. Jak to się skończy, to nie wiemy, ale no oczywiście wiadomo, że po tym, co się stało na skoczni normalnej, no to mamy duże apetyty na skocznię dużą i tutaj jakby wiemy już, że ten medal to nie jest jakieś odległe marzenie dla nas w tym momencie. Oczywiście jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo nie było żadnych treningów na dużej skoczni, ale na pewno na skoczków możemy liczyć. Bardziej liczyłabym na konkurs indywidualny niż na drużynowy, ale oczywiście dzisiejszy mikst pokazał, że wiele może się zdarzyć, niekoniecznie też takich stricte sportowych rzeczy. No i oczywiście moim zdaniem największa tutaj nadzieja w łyżwiarzach, więc ja liczyłabym na naszych sprinterów, no i na Olę Król. O ile są to szanse, które mogą się gdzieś tam spełnić i skończyć medalem, nie wiem, ale na pewno skoki, łyżwiarstwo i snowboard, no to są te trzy dyscypliny, w których możemy osiągnąć medal, zdobyć ten medal i to nie będzie jakimś mega zaskoczeniem.
Okej, no to jestem ciekawy zdania Kuby w tym temacie i może z rozwinięciem skoków, który z naszych na dużej skoczni, czy my możemy już tak w ciemno mówić, ma większe szanse, bo ja mimo wszystko mam takie wrażenie, że i tak będziemy spoglądać na tego, który będzie bronił tytułu.
A czemu w ciemno? Ja mogę nawet zdradzić, że dostałem dzisiaj taki komentarz z Polskiego Związku Narciarskiego. Kamil jest w gazie. Powiem, że bardzo mnie napawa optymizmem. Także ten skok z drugiej serii konkursu drużyn mieszanych, 102,5 metra, to był taki skok, który Kamilowi ewidentnie wyszedł. To jest oczywiście skocznia normalna. Tutaj Ania bardzo dobrze zauważyła, że jeszcze niczego nie było na skoczni dłużej, więc no nawet nie znamy specyfiki tego obiektu. Na przykład skocznia normalna bardzo leżała Rosjanom. Widzieliśmy, że kręci tutaj niesamowicie wiatr, a pytanie, jak będzie wpływał z takim stanie na konkurs na dużym obiekcie. No tam może być, mam wrażenie, jeszcze gorzej, jeśli chodzi o loterię. Ale mam nadzieję, że trochę jak w tym konkursie na normalnej skoczni te warunki zelżeją i będziemy mieli po prostu sprawiedliwy konkurs z jakimś miłym zakończeniem. Pewnie, że fajnie byłoby, żeby Kamil Stoch zdobył medal. Ja w tym upatruję naszej największej szansy, a w kolejnych sportach dla mnie w zasadzie już każdy medal będzie taką bardzo dużą niespodzianką i na ten moment chyba nie widzę takiej jednej szansy, którą wskazałbym jako pewniak. Po prostu zaczekajmy na to, co wydarzy się w skokach, a z innych sportów może powiem także, że chciałbym po prostu jakiejś niespodzianki i takiej historii, którą też miło będzie opisywać, czy po prostu dowiadywać się o kimś trochę więcej, o kimś, kogo się zazwyczaj nie śledzi. No w Polsce mało mamy takich możliwości, trzeba przyznać, ale no ta historia kanadyjska, którą uważam za największą sensację być może w całej historii skoków, a na pewno historii skoków na Igrzyskach Olimpijskich, no wydaje się, że takie emocje pozytywne i takie marzenia może przekazywać także naszym sportowcom. I oby przekazała, i oby tak się wydarzyło.
Tak, no jak najbardziej. To z Kanadą to się zgadzam i mimo, że wiem, co się działo w tym konkursie, to ja mam takie poczucie, że mimo wszystko fajnie, że tak się stało. Patrząc na Boyd Clousa i na całą w ogóle historię tych kanadyjskich skoków, to jakie oni mają warunki, a właściwie w Kanadzie nie mają, tylko trenują w Słowenii, ale może kiedyś będzie będzie jeszcze czas, żeby szerzej o tym pogadać. Marek, no trochę o tym, co w polskim narciarstwie się działo i że tak naprawdę jakieś większe emocje się już dla nas skończyły, chociaż w Supergigancie Maryna też może jakieś tam fajne miejsce zająć, zależy wszystko od zdrowia, ale ciebie zapytam o takie dwa nazwiska może osób, które mogą zostać gwiazdami. Czy Schifrin może jeszcze zostać gwiazdą tych igrzysk z takim dorobkiem medalowym, czy to, co się dzisiaj stało, to już absolutnie out?
Jak najbardziej jeszcze ma tyle konkurencji. Nie wiem, nie jestem pewien, w których konkurencjach. Ona pewnie sama może jeszcze zmienić zdanie, w których konkurencjach wystartuje Schifrin, ale no, na pewno zapowiada się też fajna walka w slalomie między Petrą Wchową i Mikaelem Schifrin, które dzisiaj poległy i obie będą chciały się na pewno odkuć na slalomie i jeszcze pewnie będą próbować w innych konkurencjach. No, według mnie jeszcze taką gwiazdą igrzysk może zostać na przykład Federica Brignone, która dzisiaj już ma medal w gigancie. To jest zawodniczka, która ona też musi się wyluzować, żeby dobrze jeździć. I ten medal, który dzisiaj zdobyła, on na pewno jej pozwoli się trochę wyluzować i ona jeszcze może to coś pokazać zarówno w supergigancie, jak i w kombinacji. No i nie wiem, w zjeździe stać ją też na niespodziankę. Więc to jest taka moja cicha faworytka. Zobaczymy, jak w tym pójdzie. No i u mężczyzn, no to myślę, że no sporo też może pokazać Marco Odermatt i liczę na dwa złote medale.
No to ciekawie się to wszystko zapowiada. Piotr, rozmawialiśmy z tobą o łyżwach, o snowboardzie trochę, a z racji, że nie poruszaliśmy tematu biegów narciarskich i biatlonu, no to w sumie chyba możemy pochwalić w biegach narciarskich szczególnie Iskę Marcisz i Dominika Burego jak najbardziej też, bo wykręcili życiowe wyniki. Pytanie, czy to już jest sufit nie do przebicia, czy tak naprawdę Iza i Dominik się dopiero rozkręcają?
Znaczy, no ja jestem tego zdania, że Iza to się dopiero rozkręca i pokazuje to przez całą swoją karierę, przez większość. I było złoto tych młodzieżowych mistrzostw świata i tam wcześniej te medale srebrne. Mam nadzieję, że się uda jej. Może nie jeszcze nie teraz, bo wiadomo, że 16 miejsce to nie jest powód, żeby ją włączać do grona faworytek, ale za 4 lata, jeśli wszystko dobrze pójdzie, możemy ją zobaczyć w tej dziesiątce Pucharu Świata. Co do Dominika, nie jestem tak do końca przekonany, bo jednak to już jest troszkę starszy zawodnik, ale kto wie, może się uda mu też nieźle wyskoczyć z formą niedługo, jak to lubią nasi sportowcy w późnym wieku, co niektórzy. No i tak naprawdę tyle. No, cieszę się, że udało im się zdobyć tak dobre wyniki, bo to jednak Igrzyska Olimpijskie, miejsce w 30 zawsze cieszy. Jeżeli mówimy o polskich biegach narciarskich oczywiście, bo ze skokami to już średnio. No i oby było lepiej teraz. Niedługo inne konkurencje, cieszmy się i trzymajmy kciuki.
Tak, we wtorek w biegach narciarskich sprinty, w poniedziałek biatlon rozgrywany był także bieg indywidualny Monika Hojnisz-Staręga 20. Jak to często bywa, do pewnego momentu nawet pachniało medalem, ale dwa pudła i to już tak naprawdę wykluczyło, ale co pozytywnie można tu powiedzieć, że mimo wszystko jakieś plusy z tego występu można wyciągnąć, bo też w sumie do ostatniej rundy Monika całkiem fajnie wyglądała biegowo, a całe igrzyska jeszcze przed nią. Będziemy to śledzili i na pewno komentowali, emocjonowali się. Igrzyska trwają w najlepsze. To było kolejne wydanie podcastu specjalne, wręcz olimpijskie. Halo, tu zima, a ze mną byli Anna Felska, sportsinwinter.pl.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Kuba Balcerski, sport.pl.
Dziękuję bardzo.
Marek Cielec, sportsinwinter.pl.
Dzięki wielkie.
I Piotr Wojtaszczyk, sportsinwinter.pl.
Również dziękuję.
A ja nazywam się Mateusz Król. Dziękuję i do usłyszenia.
Halo, tu zima.